Żagań, centrum miasta. Siedziba speleoklubu Bobry.
Kamienica, powiedziałbym, dostojna, historyczna i schodów tutaj bardzo dużo. Na piechotę na czwarte piętro.
Tak.
Daniel Oleksy, Vel Premier.
Trochę w przekór temu, że jaskiniowcy powinni na dół, to my teraz idziemy do góry.
Radio Zachód przedstawia Korona podziemi. Reportaż Cezarego Galka.
Już się zaczęło wszystko?
No wcześniej na 1 maja chyba, tak? Początki poprów były w różnych miejscach. Początek lat 70. Czwarte piętro, łącznie ze strychem, w którym teraz obecnie jest magazyn sprzętowy.
A ty w Bobrach od którego roku?
1992. Taki hol wejściowy z pięknym witrażem bobrowym, wydziergany przez jednego z klubowiczów. No i mamy tu salę kominkową, salę zebraniową też, na której się tutaj wszyscy spotykamy dwa razy w miesiącu. Omawiamy tutaj wyjazdy. Mamy salę obok, trochę większą, gdzie biesiadujemy w okolicznościach jubileuszu czy podobnych.
Można powiedzieć, że te ściany mówią, tak? Bo i koszulki, i zdjęcia.
No przez tyle lat nazbierało się trochę tutaj wspomnień.
Obok, nie wiem, czy to jest dekoracja, czy ktoś był kiedyś właścicielem tych butów, tego czekanu i tego kasku.
Nie wiszą jakieś gadżety, tylko miały właścicieli.
Mirosław Zema, Dino, gospodarz klubu.
I czekan, i buty były używane normalnie w działalności jaskiniowej.
A to chyba dobrych kilka lat temu, prawda?
Kilka? Kilkadziesiąt.
No dokładnie, bo to przecież liny są klasyczne.
Czekan, drewno i stal, kaski jeszcze górnicze, pierwsze kaski, które żeśmy mieli w klubie jako darowizna od kopalni. A lina, no, sizal, używana w latach 50., 60. jeszcze, później już nie.
A ty w klubie od kiedy?
Końca lat 70. Trochę.
Choć klub jest starszy. Bo
klub starszy, dlatego nie mogę wszystkich rzeczy dokładnie pamiętać z samego początku. Pierwsze siedziby nie pamiętam, bo nie byłem.
A teraz czym się zajmujesz tu w klubie?
Ktoś musi dbać, żeby klub był jakoś zadbany.
Kiedy zobaczyłeś pierwszy raz Daniela tutaj?
No trochę młody był. Około 20 lat temu.
Podobno najważniejszym pomieszczeniem w tym klubie jest magazyn.
No, to jest chyba takie serce działalności, no bo jest to sprzęt. Z ważnych elementów działalności jaskiniowej, do jaskiń musimy się asekurować, czyli wszystko jest bardzo ważne i to się właśnie mieści tutaj na naszym strychu.
Jeszcze wyżej jedno piętro widzę.
No, jedno piętro wyżej. To pierwszy magazyn, a drugi magazyn jest w Austrii, w naszym rejonie, w którym tam działamy. Sprzęt osobisty wszyscy posiadają własny, czyli własna uprząż, własne ląże, własny kask. To jest coś, co dopasowujemy do własnego budowy ciała i robimy to w taki sposób, żeby po prostu nam ułatwiało i nie utrudniało działalności jaskiniowej. Tu natomiast leży wszystko to, co służy do poręczowania jaskiń, czyli na przykład karabinki aluminiowe, które no są leciutkie bardzo, one typowo są do poręczowania jaskiń. Tu mamy karabinki stalowe.
Liny?
To są typowo jaskiniowe liny, statyczne, nienasiąkliwe wodą.
A tutaj widzę zupełnie specjalistyczne rzeczy.
To są plakietki, czyli elementy, które za pośrednictwem spita i później czy kotwy dokręcamy to do ściany i na tym się zakłada karabinek i linę, która później służy nam do zjazdu czy do wychodzenia.
To jest ciekawa sprawa, to się chyba wkłada w otwory, tak?
To są friendy, tak. Sprzęt spinaczkowy. Aczkolwiek w jaskiniach też wspinamy kominy, ściany, też to używamy do asekuracji, do zakładania punktów. To natomiast są elementy osobiste, używane podczas kursów jaskiniowych, czyli to jest na przykład krol, jest połanietka. To też wszystko służy do wychodzenia na linię.
Chodźmy może niżej, porozmawiamy o tym wszystkim.
Tak, trzeba sięgnąć głęboko pamięcią. Znałem tutaj kolegów wcześniej w Żaganiu, z którymi miałem kontakt, starszych kolegów. I kiedyś opowiadali mi o tym, jak pojechali wiosną 92 roku i weszli do jaskiń. I tak się zastanowiłem, może ja bym spróbował, no człowiek młody, zabierzcie mnie ze sobą i jedźmy tam. No i właśnie wtedy zabrali mnie do Wojcieszowa. To miejscowość w Górach Kaczawskich, daleko Jeleniej Góry, tam też mamy swoją drugą bazę. Weszliśmy na nieczynny już z tej strony Góry Połom, Kamieniołom, z pięknym jeziorem jeszcze wtedy. I byłem tam z Tomkiem Kuśnickim. To była pierwsza moja taka przygoda i on mówi, słuchaj, ja tutaj byłem wiosną i tu cię zabiorę, tu pójdziemy, tu wiem gdzie. Do Jaskini Nowej trzeba było się wdrapać około tam 50 metrów po takiej błotnej ścieżce. Mówię, gdzie on mnie zabiera. Weszliśmy do jaskini. Na początku przełaz, no generalnie trzeba się położyć, przejść go na czworaka, później obniża się jeszcze niżej, więc już taki mały krokodylek. No i sala do góry. Idziemy, Tomek pierwszy. Chodź, chodź, chodź. Podchodzimy do takiego małego kominka, może 8 metrów. Jest to taka pionowa forma skalna i on mówi do mnie, że tu bez liny, oczywiście no, nie mieliśmy sprzętu ze sobą, tu bez liny trzeba wejść. Boże, co ja robię, tak? Co ja robię, po co ja się pcham? No ale patrzę, Tomek przeszedł, no to ja za nim, no nie mogę być gorszy. No, weszliśmy na następny, na kolejny i stanęliśmy w takiej dosyć dużej sali. I wtedy właśnie człowiek poczuł taki zew odkrywania. I tak mi się wydawało wtedy, że jestem tutaj pierwszy, tak? Nikogo tutaj wcześniej nie było i Tomek zgasił, pamiętam, światło wtedy i zostałem sam, tam w zupełnych ciemnościach. I nie bałem się. Twierdziłem, że okej, to jest moje środowisko. Ja chcę tutaj być.
Jestem na dnie!
Czasami gdzieś tam powracają te śmieszne takie historie. My, brudni, wtedy bez kombinezonów, bez sprzętu, w ciuchach, w dresach, upaprani, po prostu po czubki nosa w tej glinie, przemoczeni, przemarznięci, ale cały czas była ta frajda właśnie tego odkrywania. Pierwszą taką sytuację, gdzie się przestraszyłem, to było w Wojcieszowie. Byliśmy w jaskini Gwiaździstej, zeszliśmy w taki boczny, taki ciąg dosyć ciasny. Jaskinia mieściła się na czynnym wyrobisku, jeszcze wtedy w czasach, można powiedzieć, takiej zachodzącej komuny i tam w tym Wojciszowie się za bardzo nie działo, więc można było wejść wieczorami na te obiekty. Zjeżdżało się na linie. Lina była założona na kawałku części takiej od koparki, od łyżki chyba. I tam było 14 niewdzięcznych metrów, które dla kogoś się mogą wydawać, no może inaczej, może niekoniecznie, bo 14 metrów wysokości to ma blok, tak? Taki zwykły, mieszkalny, osiedlowy blok. I te 14 metrów myśmy wchodzili bez asekuracji w zasadzie tylko na tej linii. Właśnie też te przypalone ręce czasami się zdarzało. Był taki jeden boczny ciąg, tak zwany, bardzo ciasny. I utknąłem tam w jednym takim przejściu, to akurat się nazywało zacisk altruistów. No, nie ukrywam tego, że musiałem się praktycznie rozebrać. Sykałem się tam, że tak powiem brzydko, i wtedy właśnie miałem takie wątpliwości, czy ja się nadaję do jaskiń, tak? Fajnie było tam, gdzie było szeroko, wiesz, gdzie można było się trochę powspinać. Prosty temat. Miałem ręce poobdzierane, całe w kolana, wszystko, no, brakowało mi tego ubioru. To była zima, wyszedłem stamtąd, właśnie też się męczyłem strasznie, bo godzina czwarta czy piąta, jeszcze wyszedłem na zewnątrz, a tam śnieżyca. I pęd, po prostu nie czekałem nawet na kumpli, tylko kazano, że sobie sami kazali iść do domu. Powiedziałem tylko, że uciekam i pobiegłem do chałupki naszej tam w Wojcieszowie. A za to, że kumpel mi pomógł wyciągnąć, to musiałem mu postawić bilet na następny wyjazd. Ale dzięki, Rafał, bo to on mi tam pomagał. I to był taki pierwszy moment, kiedy miałem takie, a nie, nie chcę, nie? To chyba nie dla mnie. Ale wróciliśmy do bazy, przespaliśmy się z tym, poszliśmy na drugi dzień znowu gdzieś tam połazić. Ja przyjechałem, po prostu powiedziałem rodzicom, że było super, że ja utknąłem, że ja się zaciskałem, to Boże, mama się za głowę złapała. To był pierwszy i ostatni raz, jak opowiadałem rodzicom generalnie, co się działo w jaskini. To były moje emocje, oni tego nie rozumieli, miałem 17 czy 18 lat już wtedy, to też inaczej do tego podchodziłem niż rodzice. Ja już żyłem następnym wyjazdem. My już mi się umawiali, już wychodząc z dworca, na to, że za tydzień jedziemy jeszcze raz i już kombinowaliśmy, skąd wziąć pieniądze, skąd wziąć transport i jak tam dojechać. Przyszedłem w tym wrześniu do klubu, to już w październiku czy w listopadzie rozpoczęliśmy kurs jaskiniowy i pojechaliśmy już latem na pierwszy obóz tatrzański. W pełni umundurowani, z całym sprzętem, z Mundkiem Kondratowiczem i Jackiem Wiśniowskim. Kolejne emocje, bo to było coś pierwszego, coś wielkiego. No, Tatry się otworzyły, ludzie, no, środowisko, wielkie środowisko jaskiniowe. I znowu ta przygoda z jaskiniami, ale już mogę powiedzieć wtedy, że wielkimi. Samo podejście do tych jaskiń, no te Tatry przecież są piękne i ta część Tatr Zachodnich, bo tam generalnie działamy. I to już była poważna sprawa, walka ze słabościami, no bo to już nie było te 50 czy 60 metrów głębokości jaskinie, które były w 90% robione na linach. Jaskinia ma 120 czy 130 metrów głębokości, ale lin trzeba zabrać prawie 200 metrów, więc to jest rozdzielone na wszystkich nas. I idziemy, tak? Idziemy do góry, 2,5 godziny na ciemniak, później gdzieś tam jaskinia marmurowa. No Jezus Maria, teraz zjedź tam na dół, tak? To już nie jest zejście tam 14 metrów słynne, tylko trzeba zjechać 30, tak? Albo 60. I oczy się robią wielkie. Zawisam na linie i się zastanawiam, Boże, ja wiszę na takiej ósemce, czy to się nie urwie? Czy ten karabinek wytrzyma? Nagle to dla mnie było wszystko takie moje, a teraz ja się tego boję, nie? Czy uprząż nie pęknie? Historie opowiadane przez kolegów z knajp, czy tam z innych obozów, że była taka i taka sytuacja. I słuchajcie, wyobraźnia tak rośnie, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no, można powiedzieć, że galoty ma pełne. Ale jedziesz i zaczynasz słyszeć ten świst liny, zaczynasz się obkręcać w koło, czujesz ten chłód, zaczyna się robić przyjemnie, rozpędzasz się i już nie patrzysz, nie myślisz o sprzęcie, tylko patrzysz, co się dzieje koło ciebie. I to wtedy są emocje.
Cześć, dziewczyny. Ale mnie...
Zbierz się, powoli, nie? Wolna!
Z góry jakby światło było, nie? Do góry.
Wolna!
Stąd się wzięły te studnie też, głębokie, długie, szerokie, wielkie zjazdy też później.
O studniach powiemy jeszcze, bo czekamy na twojego kolegę. Nie ma go jeszcze?
No jeszcze chwila i powinien dojść tutaj do nas. Tak, z Marcinem Furtakiem w sumie zaczęliśmy, może nie na tym pierwszym wyjeździe, co pojechałem do Wojciechowa, na drugim, czyli tydzień później, czy dwa tygodnie później się spotkaliśmy. I od tamtej pory, no w sumie nasza pasja nas połączyła...
No poczekaj, to może opowiemy, jak przyjdzie. Może on będzie miał swoją wersję.
No tak, tak, no ale mówię, to taki był początek tego. Nie?
Powiedziałeś o Tatrach. To była nowa jakość w twoim życiu?
Te Tatry, no były takim początkiem tych wielkich gór, tych wielkich jaskiń. Wyjazdy były 2-3 razy, może 4 razy w roku. I za każdym razem szedłem do innej jaskini. No, fajną taką historię przeżyłem zimą, kiedy byliśmy w jaskini w lodowej w Ciemniaku i tam nie trzeba było dużo sprzętu. Była piękna zima, wyszliśmy dosyć późno, poszliśmy właśnie z Jackiem Wiśniowskim, Bundkiem Kodratowiczem, z Marcinem Furtakiem. No jak ktoś tam się orientuje, no to mniej więcej wie, gdzie Ciemniak jest. Tam zupełnie nikt nie chodzi, nawet grotuładzie za bardzo nie chodzą, bo jaskinia nie jest długa. Często jest tak zalodzona, że tam się nie da przejść do niektórych partii i my właśnie tam poszliśmy. I tam były pierwsze zjazdy takie w rakach ze sprzętem, pięknie oświetlone. I w sumie w tym małym gronie nawet byliśmy, była niesamowita atmosfera. Poszło 2 instruktorów z 2 kursantami. Zostaliśmy sami z Marcinem w pewnym momencie, bo no, nasi instruktorzy po wyjściu z jaskini, wyprowadzając nas na szlak, aż było bardzo późno, bo była godzina dziś 21 wieczorem, stwierdzili, że oni pędzą po prostu na dół, a wy macie tu wyklepane i wrócicie, tak? I popędzili faktycznie na dół, bo zamykali harnasia, czyli bar przy...
No,
przy...
knajpę. Wiem, knajpę, też bywałem tam.
Tak, knajpę jeszcze wtedy super klimatyczną na wejściu do Doliny Kościeliskiej. No Tatry dla nas wszystkich, w zasadzie grotołazów, są takim poligonem doświadczalnym, poligonem do nauki. W jaskiniach tatrzańskich jest wszystko, są ciasnoty, są zjazdy, są długie jakieś podejścia w studniach po linie. I one kształtują, tak. Można powiedzieć, że niektórzy sobie też poukładali tak, że tylko w Tatry jeżdżą i chwała im za to, bo ktoś tam coś robi. Ja natomiast no, marzyłem o tym, żeby pojechać na wyprawę. Ale dzięki tym Tatrom no, zdobyłem doświadczenie, kondycję przede wszystkim, no bo facet z żagania, facet z nizin, tak. No to też trzeba było nabrać trochę tej wprawy górskiej. No i te Tatry przeszurane i zimą, i latem no, pozwoliły na to, że załapaliśmy się na wyjazd, na wyprawę do Austrii. Było nas wtedy 5 na tym kursie. Do Austrii pojechaliśmy, jak pamiętam, w 3. Pojechał Marcin Furtak, pojechał Rafał Wójcik, no i ekipa starszych tutaj członków klubu. W 1994 roku na przełomie lipca, sierpnia zrobiliśmy wyjazd. I to były emocje. To naprawdę dla mnie to było przeżycie. Człowiek siedział na walizkach, całą noc nie spałem. Pamiętam, Mundek zadzwonił domofonem do drzwi, była czwarta rano. Jak wyskoczyłem z łóżka, to pamiętam, gitara leżała pod tym, to wdepnąłem tą gitarę i po prostu tak jak jakiś tak flip-flip-flap. Biegłem z tą gitarą do tych drzwi na tej nodze. No, oczywiście wszyscy się pobudzili w domu. Stary Mercedes z 71 roku, czterech do załadowania i jedzenia, sprzętu na 3 tygodnie wyprawy. W Czechach, jak nas policja zatrzymała, tak jak nas zobaczyli, to było takie hasło, że o Matko Boska, cedi na zemi. No i dostaliśmy oczywiście pokutę, tak? Dostaliśmy mandat, pojechaliśmy dalej. Jechaliśmy bardzo długo, mój pierwszy wyjazd za granicę oczywiście. Wjechaliśmy do Austrii, do pięknego miasteczka Abtenau w Dolinie i Mundek nam pokazał, mówi tak, tu tam do góry wysoko będziemy szli. Podjechaliśmy maksymalnie jak się dało drogą samochodem, oczywiście więcej w większości go pchaliśmy na tych podjazdach stromych. Wypakowaliśmy się na pięknej dolince u Józefa, austriackiego rolnika, który miał tam łąki w okolicy i trzymał bydło. I stamtąd już na pieszo ze sprzętem, oczywiście przepak, bo to trzeba swój sprzęt zanieść, jedzenie, liny, wszystko. To czasami takie transporty trwają 2 dni. I ruszamy. Oczywiście tu zawodowi pomknęli do przodu i zostawili nas. Powiedzieli, jaki mamy iść szlakiem. Zostaliśmy z Fortimsami. I tak idziemy, aby do jakiegoś tam punktu. I tak żeśmy sobie obierali w tym lesie do tamtego drzewa, Ale podchodziliśmy 4,5 godziny, gdzie taką trasę później, już na kolejnych wyprawach, żeśmy pokonywali w 1,5 z plecakiem. Takim samym. Mundek nam pokazywał, zobaczcie, chłopaki, to wszystko jest nasze. I tak koło, ręką obrócił się w koło 360 stopni, mówi, to jest nasz teren, ten Gebirge, gdzie możemy tutaj działać. I stanęliśmy tam z Marcinem na takim pagórku i zerknęliśmy na to wszystko i mówię, Boże, przecież to nikt tego nie przerobi, tak? No to dzieci po dzieciach, nie? Żeby to wszystko przejrzeć. Ja mu tak mówię, nie martwcie się, to nie jest takie trudne, nie? No i 20 lat praktycznie działalności naszej, to cały czas coś tam nowego odkrywamy.
Chyba ktoś idzie?
No tak, chyba się w końcu doczekaliśmy Marcina.
Czyli dalszą część historii opowiecie razem, bo myślę, że od tej Austrii to chyba ta wasza przyjaźń speleologiczna się zacieśniła.
No bardzo. Wydaje mi się, że to cała speleologia, którą w sumie stworzyliśmy też, bo też użyję takiego słowa, bo to jednak tempo ciągnięcia tego wózeczka jaskiniowego, no to w sumie no, zawdzięczamy sobie.
No w końcu.
No cześć panowie, przepraszam za spóźnienie.
Właściwie czekając na ciebie, doszliśmy do momentu, kiedy zaczęły się eksploracje jaskiń w Austrii.
No była to taka legenda klubowa, no my praktycznie, nie wiem czy Daniel wspomniał, pojechaliśmy jako rezerwowi, tak? No nie było składu i no z reguły się nie brało takich mokosów jak my na wyprawy.
Tak, także jeszcze byliśmy na kursie.
No i później zresztą różne formacje studni w jaskiniach zostały nazwane, na przykład Studnia Wiecznych Kursantów. Zobaczyliśmy schronisko, czyli to, co w klubie było słyszane od dziadków klubowych z brodami po pas, którzy opowiadali, jak to fajnie tam. W Austrii były takie w naszym rejonie dwie wielkie rzeczy, które były dla nas legendą. Była to jaskinia mandrująca, czyli jeden z pierwszych polskich tysiąców, jedna z najgłębszych jaskiń na świecie. No i druga Hades. Hades to jest była wtedy najgłębsza studnia jaskiniowa, która została wyeksplorowana przez nasz klub i była aż przez 13 lat rekordem świata, więc naszym marzeniem było zdobycie tego Hadesu.
Wtedy było 455. Robili to nasi poprzednicy, ci wspomniani wcześniej dziadkowie. W tamtych czasach no, szacun dla nich wielki, bo na tych sizalowych linach, wspomnianych też tutaj przez kolegę Dina, w tych ciężkich butach skórzanych, my mamy menażki, tak, aluminiowe, czy jakieś tam nawet już nowocześniejsze, a oni targali garki stalowe i gotowali tam i naprawdę spędzili tam bardzo dużo czasu, eksplorując po kawałku.
Tak, no, tylko, że to jest studnia, tak? Mamy pionowy odcinek, gdzie praktycznie no, cały czas wisisz w tej uprzęży, no pić się chce, mimo tego, że gdzieś tam woda z góry leci na ciebie z wytapiającego się śniegu.
Trzeba pamiętać, żeby wody jaskiniowej za dużo nie pić. W zasadzie najlepiej nie pić jej w ogóle, jak nie trzeba, bo jest tak mocno zawapniona, że po prostu jeszcze bardziej pragnienie wzrasta.
Tak. No tak, ale to pierwsze wejście do jaskini, opowiedzcie mi o tym.
Pierwszy austriacki nie byliśmy razem. Ja byłem z Adamem Majgerem w P64, A ty gdzie poszedłeś wtedy?
Dla mnie to z tej pierwszej wyprawy to właśnie wspomniany przed chwilą Hades. Tak? To
jest... I tam byliście razem już?
Nie. Ja znowu miałem to szczęście, że jako rezerwa gdzieś się zaopałem do pomocy przy poręczowaniu, czyli przy zakładaniu lin do jaskini. Udało mi się zejść na dno. Jaskinie o takiej samej jakby głębokości robiłem w Tatrach, więc nie miałem jakichś takich barier psychicznych. Natomiast tutaj właśnie była ta przestrzeń, tak? No i świadomość, że to jest najgłębsza studnia jaskiniowa na świecie, że nikt w takim jednym odcinku liny głębiej na świecie nie zszedł, a przed nami to, nie wiem, 6-7 osób do tej pory w ogóle stanęło na dnie. I to jakby te emocje podsycało. Natomiast emocje też jakby schodziły poprzez zmęczenie. Wisisz na początku, no poręczowanie jest żmudną pracą, więc mimo, że jedziesz w dół, to jedziesz powoli, bo przed tobą ktoś zakłada liny, no zakłada punkty, wbija w skałę poszczególne kotwy, spity. No jaskinia jest też bardzo zimna, zależy od pory roku i jakiego okresu, dekady. Potrafi zmieniać swój kształt. No, ściany się wyladzają, jakieś przewężenia klinują, zawalają śniegiem. Jest bardzo zimno. Jeżeli ty się nie ruszasz, a masz na sobie jakiś niezbyt gruby kombinezonik.
Wtedy jeszcze nie mieliśmy takiego ekwipunku, chociaż już byliśmy trochę wyposażeni w sprzęt, ale brakowało tej współczesnej bielizny ciepłej czy nowoczesnych lekkich polarów. Ja natomiast miałem sytuację, że poszedłem na poręczowanie z kolegą Adamem, wcześniej tu wspomnianym, i byłem święcie przekonany, że idę z doświadczonym facetem i uda mi się zejść. Poszedłem przed Marcinem, tak? To już się cieszyłem na samą okazję, że będę z nas młodych tutaj, bo to był jeszcze Rafał Wójcik z nami, że też tam będę pierwszy.
To była rywalizacja, tak?
Mój kolega, przyjaciel, wspólnik z firmy chciał mnie wyprzedzić.
No ale to było 20 lat temu, tak? Więc
dostałem takiego strzała, można powiedzieć, bo po 300 metrach wiszenia tam za tym Adamem, bo Adam poręczował, ja byłem tylko do targania worków. Zmarzłem na kość i jak wyjechałem z niej, już weszliśmy w tą jesienną porę roku, czyli tam, gdzie się łączy śnieg z deszczem i leje po prostu z każdej strony, a stoisz na śniegu, a z góry pada ten deszcz. Adam do mnie mówi, że dalej nie idziemy, że już to się nie da już i koniec, bo nie mamy sprzętu, nie mamy siły i tak dalej. Mówię, Adam, Boże, to jest moja pewnie ostatnia szansa, bo jak reszta pójdzie, to ja już tam nie zejdę. I faktycznie no, nie mogłem nic zrobić. No, starszy kolega, stażem i wiekowo zadecydował, tak, a niestety kierownika wyjścia jakby się słucha, zadecydował, że robimy odwrót.
No także my dokończyliśmy wtedy poręczować, zjechaliśmy na dno, pełne szczęście, sesja fotograficzna.
Śmiesznie się skończyło, gdyż po powrocie do klubu na zebraniu takim jakby organizacyjnym kierownik mnie i Rafała dał nam naganę.
Za co?
A właśnie, za co dał naganę?
Za zdobycie najgłębszej studni świata.
Za zdobycie tej jaskini, bo po powrocie Marcina, Adama i Jacka okazało się, że panowie zostawili liny w połowie studni. No i kolejną szychtą miało być tak, że ja miałem i z Rafałem na wyciągnięcie tych lin. No i byłem już akurat do tego miejsca, więc znałem jaskinię. I poszło takie hasło do kierownika wyprawy, że Mundek, my chcemy pójść na dół. Nie? A Mundek mówił, że się chyba zwariowali. Ja, kursanci, młodzi pójdą tam. No ale no, też czuł, że my chcemy i powiedział tak. Zaryzykował. No wasza szychta polega na tym, że wy idziecie teraz do połowy jaskini, wynosicie wszystkie liny. A jak chcecie iść na dół, to będziecie musieli zaporęczować, zreporęczować, wszystko wynieść. I myśmy z Wójcikiem spojrzeli na siebie i jednogłośnie kiwnęliśmy głową, tak, okej, my pójdziemy. I my nie wiedzieliśmy, co my mówimy w tym momencie. Zeszliśmy na dół, no po dużych strasznie mękach, bo nie znaliśmy fachu poręczowania jaskiń, tym bardziej, że punkty były w różnych miejscach, zjeżdżaliśmy gdzieś na punktach jeszcze eksploratorów, takich starych plakietek z kątownika powyginanych, no ale dzięki temu znalazłem taką jedną plakietkę i mam ją do dziś w domu. I udało nam się po wielkich mękach naprawdę, bo gasło nam światło, jeszcze wtedy chodziliśmy na sprzęcie z wytwornicą acetylenową i na żywym światełku takim płonącym na kasku, jak górnicy podobnie. I nie zapomnę momentu, jak czekałem na Rafała właśnie tutaj znowu, w tej niedobrej lodowej setce, już praktycznie zamarzałem, nie miałem światła i Rafał podszedł do mnie i dał mi landrynka. Na takim małym ogarku tego światełka, mówię, wiesz co, my chyba stąd nie wyjdziemy, ale mówię, mam jeszcze dwa landrynki, może nam dadzą tylko jakiegoś tam takiej siły i pójdziemy. I zliśmy te landrynki, zrobiło się oczywiście przyjemnie, przesypaliśmy ten karbid, okazało się, że Rafał miał jeszcze jedną dodatkową kostkę, więc i ja też co mogłem zapalić i wyszliśmy.
przyszliśmy nad ranem, wyciągnęliśmy te wszystkie liny nieszczęsne, a później na koniec zostaliśmy nagane w klubie. No właśnie za to zdobycie, bo Mundek stwierdził, że złamaliśmy jakby jego tutaj nakaz, a dał nam alternatywy. Powiedział, jeżeli uda wam się zaparęczować i wynieść wszystko do góry, to okej. I myśmy to zrobili.
Był to dla nas naprawdę chrzest bojowy. Po zdobyciu najgłębszej studni świata, no nie było dla nas rzeczy niemożliwych. Do kolejnego roku, kiedy też w takiej ferworze emocji ułańska fantazja, ale to już w Grecji, poniosła nas i zrobiliśmy kolejną głęboką studnię, ryzykując życie.
Była ta prowatina 407 metrów głębokości z wielkim, potężnym otworem wlotowym i pojechaliśmy w maju. Z informacji od klubów tam zaprzyjaźnionych wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie jest otwór.
Skład mniej więcej ten sam, co w Austrii był. Też ten nasz kolega Adam Majgier, który poręczował Hades rok wcześniej, on był kierownikiem wyprawy. No i no co, no Grecja to kojarzy się, no przecież plaża, ciepło, czy to w maju, czy to w grudniu, czy to w sierpniu. No to poza tym no jaskinia, studnia płytsza od Hadesu. Zakładamy liny, zjeżdżamy w godzinkę, dwie godzinki wychodzimy i jedziemy nad morze się kąpać.
Tak miało być?
Dokładnie tak. I przyjechaliśmy oczywiście w górę. Było fajnie. Podchodząc na wysokość może gdzieś około 2000 metrów, okazało się, że zima była dosyć tęga. W górach po prostu leży śnieg. Samo znalezienie otworu, który miał średnicę 70 metrów, zajęło nam chyba 2 albo 3 dni. Przez przypadek, bo kawki latające w koło miały gdzieś tam w środku gniazda i wlatywały. I ktoś poszedł zobaczyć, gdzie one tam wlatują. Weszliśmy na tą łachę śniegu, okazało się, że to jest okap taki wielki nad studnią.
No, one, także jakby się to oberwało, to byśmy zrobili pierwsze przejście studni bez liny.
Powstał problem, jak zaparęczować studnię, która dojście jakby do pierwszych punktów asekuracyjnych jest zasypana. I wtedy nasi koledzy tutaj starsi Adamy.
Adam, my dalej na kursie byliśmy.
Adam mały, tak, i Adam duży. Poszli poręczować dojście do głównego zjazdu i całą resztę jaskini.
No, zrzucili liny, tak?
400 metrów, no wtedy jeszcze grubej liny, bo wtedy mieliśmy dziesiątki.
Która ładnie nasiąknięta wodą podwajała swoją wagę. No i się okazało, że głównym problemem jest wpięcie tej liny w przyrząd zjazdowy, w rolkę. Ponieważ no ogromny ciężar. No i nasi doświadczeni koledzy po dojściu do bazy stwierdzili, że no nie da rady. No i co? Młodzi głupi, łańska fantazja.
No to się wyrwałeś. Ale chyba dobrze, bo wtedy to w zasadzie to wtedy się zaczęło. Przy namiocie siedzieliśmy sobie pijąc herbatę. Panowie wrócili, byli trochę zmęczeni, widać było po nich, że przeżywali jakieś tam męki i oni stwierdzili, że to się nie da, że to nie pójdzie. I w sumie chyba dobrze, że byliśmy na kursie, bo udało nam się zjechać w takim zwanym systemie rotowniczym, czyli jak jest obciążona lina, ktoś zasłabł na tej linie, no nie da się w nią wpiąć sprzętu, więc jest taki system zakładania rolki systemem awaryjnym. I my żeśmy w tym systemie awaryjnym zjechali do połowy, tak. Bo tam była dopiero półka, po 200 metrach wolnego zjazdu. I to właśnie wtedy w tej prowatinie zobaczyliśmy ogrom studni, potężny moloch, wielki, no nie wiem, domek jednorodzinny jakby wpadł, to by się okręcał w każdą stronę i by nigdzie o ściany nie zahaczył. Takie to było wielkie.
No było wielkie i tutaj jeszcze ten efekt, że było widać niebo, tak? Było widać słońce.
Do połowy.
No do tych 200 metrów. No drugie 200 to już było zupełnie inna bajka. W ciemności, przy ścianie i niestety z wytapiającą się ze śniegu wodą o temperaturze, nie wiem, 2 stopni.
Tu po prostu woda się lała, wlewała się górą, wylatywała tymi kaloszami. Przestój dłuższy 10 minut po prostu tak nas wyziębiał, że w pewnym momencie już chyba straciliśmy świadomość w ogóle, co się dzieje, bo Marcin zjeżdżał pierwszy, później straciłem z nim kontakt głosowy ze względu też na szum tej wody. Jechałem tak na tak zwanego czuja za nim. Zjechałem na dno studni, gdzie takich rzeczy się nie robi, a Marcin siedział po prostu przy jakimś tam oczku takim wodnym, bez kasku, siedzi sobie i tam się ogrzewa tą karbidówką. I stamtąd z tego dna to tylko pamiętamy po prostu takie kadry, no jakby ktoś nam zdjęcie robił, pach, tutaj on, tutaj ja, tutaj jakieś kamienie i po prostu modliliśmy się, żeby jak najszybciej stamtąd wyjść.
No, dla mnie to była walka o życie, jak tak robię przegląd tych 20 kilku lat, to była najbardziej dramatyczna akcja i to już może nie z wyjścia z dna, a z jazd. Były stare liny, gdzie oplot jakby zsuwał się i tworzył takie bańki. Przyrząd zjazdowy po prostu nie chciał przez to przejeżdżać, no z grabiałymi rękami jakoś przepychaliśmy te rolki nasze. No i pamiętam 15 metrów przed dnem jeszcze połączone liny węzłem. No ja z rozpędu już wjeżdżam w ten węzeł, jak jojo, góra, dół, no 200 metrów tam odcinka liny bungee.
No to bungee jest bardzo, akurat tam było, bo też padłem w ten węzeł, no bo mówię, skąd miałem wiedzieć, jak kolega siedział i się ogrzewał przy jakiejś tam kałuży wody, bo na to wyglądało. To była druga jaskinia, też trochę pokora z jednej strony i nauczka na to, że chłopaki uważajcie, bo to nie jest tak, jak wam się wydaje.
To żadna klęska, no. Zdobyliśmy studnie, przeżyliśmy, no, nabraliśmy doświadczenia. No, chyba nie ma łatwo nigdzie.
No w zasadzie w każdej jaskini jest ciężko, tak? Bo to jest ogromna praca, obciążenie psychiczne, bo też musisz jak, no nie wiem...
Daniele, mamy też zachęcić ludzi do chodzenia po jaskini.
To zaraz zachęcimy
jest
chyba.
Pięknie.
No tak, ale w Hadesie to byliście uwznieśleni. Wszystko stało się możliwe, a tutaj...
Tak, ale tam to robiliśmy, tak to robiliśmy trochę, tak jak muszę powiedzieć, na raty. Także pierwsze jakieś tam wyjście, później drugie było przynajmniej tak moje. Mniejsza ta przestrzeń była, a tu byliśmy zupełnie sami. Tam mieliśmy jakiegoś stróża, starszego, stażem kolegę, który jednak... dawał tą ochronę. No później z Wójcikiem już poszedłem sam, no to już było trochę inaczej, ale już byłem tam drugi raz, to też inaczej, nie? A jeszcze mówię, ta prowatina to też dała dużo do myślenia i nigdy nam się odpukać nic nie przydarzyło. I cieszyliśmy się tym sukcesem.
Możesz iść, Daniel? Zabrałeś dodatkowe baterie? Żeby nie było tak jak wczoraj. I co? To na pewno to miejsce?
Tak, zobacz. Nasi tu byli. Ale przyjemny chłodek. Nie ma tu co tak.
Po naszym wyjeździe do Grecji, do Provatine, zdaliśmy sobie sprawę, że jeszcze nikt nie skompletował wszystkich najgłębszych studni na świecie. No i stwierdziliśmy, że jakby możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Te studnie są porozrzucane po różnych kontynentach na świecie. No to podróże, czyli to, co też nas bardzo jakby bawiło i pociągało, a jeszcze w naszej Polsce popereloskiej no nie było takie łatwe do zrealizowania.
W tamtych czasach tych najgłębszych studni, czyli takich typowo pionowej dziury, można powiedzieć, w górze, było 4 albo 5 wtedy, w 95 roku załóżmy.
Cel wydawał się taki no, dosyć szybko do zrealizowania. No, w 2 lata zrobiliśmy 2 studnie, tak?
Tak nam się wydawało. Tylko że w miarę jedzenia tych jaskiń też jeździliśmy na różne wyprawy, też byliśmy w różnych środowiskach i słoweńskim i chorwackim. Okazało się, że tych studni jest troszeczkę więcej i cały czas gdzieś są wyeksplorowane nowe. No i w sumie tak...
Z 5 zrobiło się 14. Tak fajnie się składa, bo mamy też 14 ośmiotysięczników i to jest nazwane Korona Himalajów. No a my ten nasz projekt przed kilkunastoma laty nazwaliśmy Korona Podziemi, tak? Czyli no zdobycie najgłębszych studni jaskiniowych świata, czyli jaskiń, które mają przekrój typowo pionowy.
Minimum te 400 metrów głębokości. No i też są właśnie na różnych kontynentach, co było dla nas marzeniem, tak? Papua Nowa Gwinea to było coś, co się pojawiło już w 96 roku, jak pamiętam. Zostało osiągnięte w 2008 dopiero.
Na dole studni rzeka, palmy, kaktusy, no, latają jakieś papugi. No, moje wyobrażenie z dzieciństwa raju, tak? Ja się tak poczułem jest, jak tak. W raju.
Ja coś takiego miałem, jak zjechałem do jaskini Satan El Baro w Meksyku. Nad ranem, gdzie jeszcze nie do końca docierało słońce. I siedząc sobie na dnie tej studni, w cieniu w zasadzie tego wszystkiego, w pewnym momencie zaczęło łamać się słońce i szło tak gdzieś tam bokiem po tej pionowej skale, schodząc bliżej tego dna. I w pewnym momencie, w tej ciszy, która tam była, nagle ruszyło życie. Docierało słońce, zaczęły śpiewać ptaki. Ja mówię, Boże, gdzie ja jestem? I jak zaświeciło to słońce, ta mgiełka taka się podnosiła do góry, to mi się wydawało, że po prostu to jest sztuczne. Że jestem w jakimś studio i wszystko jest takie mięciutkie, takie poukładane. To nie była taka...
Czegoś ty się najarli.
A jaskinia mi kojarzyła się z ostrymi, no, zimnymi, tak, ostrymi kamieniami, gdzie każde dotknięcie z nimi powodowało potężny ból. Tak? A tu było coś innego. I tak samo właśnie było później. Ta jaskinia Minie na Papui Nowej Gwinei, to no, też było przepiękne uczucie. Chociaż nasz kolega Jacek Wiśniowski stwierdził, że jak zjechał na dół, powiedział, że las jak w Lwówku, bo był leśniczym z Lwówka.
Śląskiego zresztą.
Tak, tak jest.
Natomiast no, wyprawa miała jakby tragiczny finał już w Polsce. No, 3 osoby zachorowały na malarię. No, jeden nasz przyjaciel, Jacek Wiśniowski, zmarł, można powiedzieć, nie uważam, że w wyniku choroby, tylko w wyniku zaniedbań lekarza z Jeleniej Góry, który został zresztą skazany, tak 150 zł kary poniósł i dalej wykonuje swój zawód.
Kolejną jaskinią, jaką zrobiliśmy, była jaskinia Baju Dong, 424 metry głębokości.
To w ogóle Chińczycy mają takie poetyckie nazwy wszystkiego. Baju Dong to jest studnia białego deszczu. Dlaczego białego deszczu? Bo w większości studni unosi się mgła, a dla Chińczyka to nie jest mgła, tylko to jest biały deszcz.
I w sumie jaskinia bardzo ładna, położona w pięknym miejscu, można powiedzieć, że na szczycie góry jak krater wulkanu. Otwór jaskini też bardzo duży, chyba też z około 100 metrów średnicy. Największą zabawą Chińczyków, którzy przychodzą tam, uprawiają zbocza tych gór, jest to rzucanie kamieni do jaskini. I teraz wytłumacz tym chłopakom, czy nawet tym dorosłym ludziom, że tam ktoś wchodzi i nie wolno, jak oni tam od zalania dziejów ciągle coś tam rzucają.
Było nas trzech grotołazów w ekipie. No jeden kolega, który musiał naprawdę wykazać chyba lepszą kondycją niż my, bo my mieliśmy te 400 ponad metrów w dół, on miał trudności, musiał biegać tak po obwodzie i przeganiać tych Chińczyków.
No, a teren nie był łatwy, bo porośnięty też takimi chaszczami i większość tego jakby tego zbocza, tego otworu, no nie była też widoczna, więc było takie miejsce, takie gniazdo marynarza, czy jak to się nam mówi, gdzie on siedział na skałce i obserwował, co się dzieje wkoło. I faktycznie, jak zjeżdżałem na dół, to no, na początku musiał się tam nakrzyczeć oczywiście. Bogdan był bardzo wyluzowany i ciągle po polsku stwierdził, że oni rozumieją i cały czas po polsku ich wyzywał. Skutecznie to działało.
Rakietka, karabinek, lina idąca na trawers, linka ze załomem. Stamtąd zjeżdżał Daniel. Bardzo niefajne miejsce. O! Mój lounge, standard. Dopięta lina i worek. Jestem przypięty krolem i płynie to. Jak tylko Daniel da sygnał, że już będzie dochodził, idę na most i tam na niego będę czekał. Robi się ciemno. Na górze czeka Zenek, prawdopodobnie w asyście kilku Chińczyków. A tu nie wiem, czy będzie to widać. Mgła.
No i dzięki temu też udało nam się jaskinię zdobyć z wielką niespodzianką na dnie.
No Daniel był pierwszy, tak, który stanął na dnie, no ja z Tomkiem nad nim wisiałem. No i też ten spadający deszcz jakby utrudniał komunikację.
Poniżej pewnego momentu, zresztą to...
Biały deszcz przeradzał się w prawdziwy deszcz.
Prawdziwy deszcz. I już później nawet był taki mały wodospad. Zjeżdżam w dół, już uradowany, że widzę to dno i słyszę tą wodę. Słyszę wodę, ale ona jakoś tak nienaturalnie dla mnie chlapie. No bo na skałach się odbija, jest piękna akustyka, tak? A tu spada tak jakby na coś, nie wiem, worek plastikowy, czy coś takie miałem wrażenie. Ale okej, no tak do mnie coś tam dotarło, zjechałem na dół spokojnym, takim chyba 30 czy 40 metrowym zjazdem swobodnym. Zjeżdżam na dno, oczywiście krzyknąłem do chłopaków wyżej, jestem na dnie.
Powiedz, gdzie jesteś?
No i czekam na nich, tak? Czekam, muszą się poprzepinać, muszą dojechać do mnie i chodzę, szukam tego wodospadu. Coś tak chlupie i chlupie. No i tak podchodzę do takiego kamienia, no coś leży białego takiego, nie? Obchodzę go dookoła i po prostu nogi mi się ugięły. Na kamieniu leży kawałek łydki ze stopą. No nogi mi się ugięły, po prostu byłem w szoku. Mówię, Boże, człowiek, tak? I tak patrzę na resztę tego, to co było tam resztą, to nie dało rady tego poukładać, na to tylko po prostu worek, gdzieś tam jakaś kość wystawała. I krzyknąłem do nich, chłopaki, tu jest trup.
Zwłoki są na dole, tak mówi Daniel.
Jakie zwłoki? No to podejdź do nich. One nieżywe są już, Daniel. Już ściemniasz ze zwłokami.
Ja tam nie idę.
A ci sobie oczywiście, jak co, no panowie wyżej, loża szyderców można nazwać, zaczęli sobie żarty robić. Daniel, to nie, może to, jak ty to powiedziałeś? Może toś...
Nie no, trup nieżywy, to podejdź do niego, nie ma co się bać.
I dojechali do mnie i ja już stałem przy linie, już gotowy do ucieczki stamtąd. No słuchajcie, no faktycznie...
Mam nawet zdjęć nie mamy z dna chyba dobrze
tak, porobionych. Tak, dobrych, nie? I jak tylko pamiętam, jak Marcin tylko ostatnią linę zwolnił, to ja już byłem wpięty nad nim i już uciekałem do góry. Ja mówię, ja idę pierwszy.
Czyli ja ostatni, tak?
Najbardziej cwaniaczkowałeś, zostajesz.
Nie zostawiajcie.
Dlatego mieliśmy stracha wczoraj.
Patrz jak spierdziela dalej.
No, można się śmiać z tego, no ale później się okazało jednak, że była jakaś atmosfera taka bardzo taka niezręczna.
No podejrzana, tak? Przyjechała policja.
Pewnie jak oni by nie przyjechali sami, byśmy stamtąd po prostu wyjechali tylko po ściągnięciu tych lin, to uciekaliśmy stamtąd, gdzie pieprz rośnie. No bo mówię, no nie chcieliśmy zostać tam na stałe już razem, czy nawet podzielić los tego Chińczyka, a mówię, atmosfera była straszna, bo przyjechali, mówię ci, policjanci, no to byli tacy zdenerwowani, że jeden do tego papierosa odpalał jeden za drugim.
Zaczęli się dopytywać, czy byliśmy na dnie. No to w życiu nie byliśmy na dnie, no to jak nie byliście, to po prostu pakować się i wypad z gór. No ale że mamy tam liny jeszcze i że musimy je wyciągnąć. No to na to się zgodzili, że nie zjeżdżamy na dno, że wyciągamy tylko liny. I jak tylko się pojawiliśmy z linami, już zeszliśmy do wioski, zapakowali nas do swojego autka, wywieźli kilkadziesiąt kilometrów gdzie, do jakiegoś miejsca. Gdzie...
Tamtą stronę zapłaciliśmy no, mnóstwo pieniędzy.
Kupę kasy. Także no, nie wiadomo, czy ta osoba sama tam spadła, czy po prostu był to jakiś wykonany wyrok i wiosce tajemnica milczenia. Ale że jesteśmy tutaj lojalnymi obywatelami, no, zgłosiliśmy na komisariacie policji w Zielonej Górze, że znaleźliśmy trupa. No to pan policjant przyjmujący w policyjnej recepcji, tak nazwę, jakiego trupa, gdzie? No w jaskini. W jakiej jaskini? No w Chinach. No to tak popatrzył na nas i nie wiedział, czy wziąć nas na przesłuchanie, czy po prostu zadzwonić po panu, żeby nas w kaftaniki białe odziali. Przezornie jakby nakręciliśmy film, żeby mieć jakby dowód, że rzeczywiście ten Chińczyk leży tam na dole. Dopiero jak policjanci zobaczyli, że to nie banda wariatów przyszła nabijać się, tylko rzeczywiście coś takiego jest, no przyjęli zgłoszenie, no ale pozostało jakby bez żadnego odzewu, no w wiadomościach nie widzieliśmy naszego zgłoszenia.
Ale jaskinia zaliczona.
Jaskinia zaliczona, tak. 2004 rok, kolejny sukces. No już praktycznie można powiedzieć, że zamykamy listę.
Zamykamy listę, ale jakiś amok na świecie panuje i odkrywają kolejne studnie i w tym w Chinach odkryto dwie kolejne. No ale też cieszyliśmy się, bo no tak fajnie, zakończymy ten swój projekt i co będziemy dalej robić, tak? A tu cały czas do emerytury albo jeszcze dłużej możemy mieć co robić.
No ale co was kręci w takim razie? Bo przecież to już kilkanaście tych studni zaliczonych.
To też jest sposób jakiś na życie, tak? Jak już tam wcześniej ci opowiadałem, mówiłem, jak było za pierwszym razem, że chcemy to robić, że chcemy. Były ciężkie chwile, ale jest też niesamowita radość, tak? Jest radość z tego, że wracasz zmęczony, pozytywnie nakręcony, że udało mi się coś zdobyć. Każdy lubi sukcesy, czy osobiste, czy tam na forum, ale generalnie to daje niesamowitą frajdę. I takie, no Boże, no dałem radę, tak? Jestem mocny. Jak to już zrobiłem, tak jak Marcin mówił, to mogę wszystko zrobić, tak? I to chyba też jest ważne, nie? No i a poza tym przygoda, tak?
W życiu nam to bardzo pomaga, tak? To, że nie możemy nagle w połowie studni powiedzieć sobie, nie, no ja już tutaj zostaję. I tak samo w życiu przy takich codziennych problemach, czy zawodowych, czy niekiedy jakichś osobistych. No nie ma czegoś takiego, że mówię, no nie, no odpuszczam, tak? Bo wiem, że muszę zjechać na dno i muszę wyjść.
Razem pracujemy, razem zarabiamy pieniądze na nasze spełnianie naszych marzeń, bo...
Zaczęło się również od umiejętności waszych, prawda? Jeżeli chodzi o to, co robicie w normalnym życiu. Czyli wykorzystywanie umiejętności jaskiniowych do rzeczy zupełnie cywilnych.
Z tego się jakby zrodził polski Himalajs. Największe sukcesy to właśnie no, zarabiałeś na wyjazdy, na wyprawy, wisząc na kominach. Tak? No, my też pierwsze pieniądze na kominach gorzelni lubuskich zarabialiśmy i nawet dostaliśmy dyplom od naszego pierwszego pracodawcy za wisielczą pracę.
Ja się nie mógł nadziwić, a zależało nam na tym, bo jechaliśmy wtedy właśnie do Austrii na wyprawę. i potrzebny był nam sprzęt. I w sumie tak zaczęliśmy. Później zarabialiśmy, zbierając szyszki w lasach, malowaliśmy kominy, rozbieraliśmy różne konstrukcje, założyliśmy już prawdziwą firmę w pełni działającą. No i w sumie dalej działamy, no idzie nam nie najgorzej i razem gdzieś tam wyjeżdżamy, no wiadomo, że mamy swoje rodziny, już każdy też musi mieć czas dla siebie, dla rodzin, dla dzieci, ale no co rok, co dwa lata musimy gdzieś pojechać daleko, tak, na dwa tygodnie, na miesiąc, nie, bo jeszcze pewnie może byśmy uskubnęli tego czasu z tej prywatności, że udałoby się pojechać. I tak jest. I jedziemy teraz, byliśmy co prawda krótko, ale po 20 latach pojechaliśmy na retro taką wyprawę do Wietnamu, gdzie byliśmy w 96 roku. To była też nasza pierwsza daleka wyprawa egzotyczna.
W planach
studnie.
Zostały nam dwie studnie. To jest masyw Kanin. Połowę masywu jest po stronie włoskiej i tam jest jedna studnia niedawno stosunkowo odkryta. I po drugiej stronie masywu słoweńskiej jest Brezna pod Welbą, z której mieliśmy już wielokrotnie do czynienia i wielokrotnie jej nie pokonaliśmy. Także tak ambicjonalnie chcemy jeszcze do tego podejść.
Z czego to wynikało, że oparła się waszym umiejętnościom?
No to akurat natura zadecydowała. Ten śnieg z zewnątrz nawiany zamarza tam zimą i tylko...
Tworzy się taki mały lodowiec.
Tak, tak. I jego tylko może rozpuścić no, nie tyle temperatura, co ciepły deszcz. Jak są duże opady deszczu w ciągu roku, no to wytapia to. A my akurat żeśmy tak trafili, że za pierwszym razem, jak pojechaliśmy tam, to zabrakło nam lin.
Była zalana, tak?
Nie, za pierwszym razem brakło. Z Ostrzechami byliśmy?
Sami byliśmy.
Uzgodnijcie, tak.
No ale przysłowie grotołazów mówi, że do 9 razy sztuka. Żadna nam się nie oparła.
W audycji wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej filmów z wypraw udostępnionych przez bohaterów reportażu. Muzyka i realizacja Cezary Galek.